dzisiejszej audycji Melting Pot tematem będzie postać oraz twórczość poetki Janiny Kac. W studiu z nami są dziennikarz Aleksander Sław oraz dziennikarz i właściciel Galerii Sztuki Paweł Wędrowski. Zaś z Państwem witają się Milena Boska i Magdalena Madułaka.
Tak, 18 października minęła kolejna rocznica śmierci Janiny Kac. W mediach przedstawiana jako wybitna oraz wielokrotnie nagradzana poetka duńska, była przede wszystkim emigrantką z Polski. Każdy na obczyźnie mógłby znaleźć jakiś fragment siebie, swojej historii, w jej właśnie historii. Powiedzcie, czy ona mogła być, czy może być inspiracją dla innych imigrantów w Danii i jakie są wasze relacje, jakie były relacje z Janiną Kac? Aleksandrze?
Poznałem Janinę na kanwie czysto zawodowej, w momencie, kiedy Janka dostała pracę w Bibliotece Królewskiej, gdzie ja już pracowałem od roku czy dwóch. Także to jest tam, gdzie się poznaliśmy i to jest także tam, gdzie Janka wybrała sobie mnie i moją matkę za przyjaciół. Janka sobie wybierała przyjaciół, ona nie była przyjacielem, nie przyjaźniła się z ludźmi, którzy z nią chcieli się po prostu przyjaźnić. Ona sobie wybierała ludzi, z którymi chciała przebywać. I ta znajomość ta po prostu rozwinęła się do wieloletniej, bardzo osobistej przyjaźni między Janką a mną, także moją matką oczywiście. Chociaż, że tak powiem, tematy ten przyjaźni Janki a mojej matki, a Janki ze mną były zupełnie różne.
A jakie relacje wiązały ciebie z Janiną?
Więc w moim przypadku wydaje mi się, że Janka chyba raczej poznała mnie, niż ja poznałem ją, dlatego, bo ja byłem, miałem ile, 2-3 latka, kiedy ona mnie poznała, wydaje mi się, więc nie byłem w stanie jeszcze kogokolwiek poznać. A potem się stała w gruncie rzeczy moją drugą matką w pewnym sensie i jednym z moich najlepszych przyjacieli. I w moim przekonaniu to jest człowiek najmądrzejszy, którego ja spotkałem. Może nie najmądrzejszy na świecie, ale w każdym razie ona była bardzo mądra, jeżeli chodzi o życie.
A co było imponującego w jej postaci, gdybyś mógł tak powiedzieć krótko?
No więc w gruncie rzeczy ta mądrość i ta mądrość, która się chowała w człowieku niespecjalnie dużym fizycznie i człowieku, który szedł przez życie trochę skurczony raczej. I to razem, ta kombinacja człowieka, który nie wydawał się czymś wielkim fizycznie, bo to jest jakby pierwsza impresja, ale jak otwierała usta i mówiła coś, to po prostu było to mądre.
Ja bym powiedział, jeżeli mogę dodać, było to nie tylko mądre, było także ciekawe, było intrygujące. Janka była osobą, która potrafiła z byle jakiego wydarzenia zrobić po prostu niesamowitą groteskę, przekręcić wszystko na coś tak zupełnie wypaczonego, że człowiek prawie że nie rozpoznawał ani siebie, ani sytuacji, w jakiej się znajdował. I wracając do jej jakby trochę słabej fizyczności, żeby tak nazwać, bo Janka była szczupła, nie była fizycznie silną osobą, była za to psychicznie szalenie silną osobą, która absolutnie szła do celu.
Wydaje mi się, że Janka może być wielką inspiracją dla Polaków dzisiaj nawet. I w wywiadzie z roku 2006 z Wyborczej tak mówi. Początkowo byłam na zasiłku, potem dostałam stypendium doktoranckie, zaczęłam pisać do Wolnej Europy, do kultury paryskiej. Honoraria były tak niskie, że wstydziłam się chodzić z czekami do banku. Zaczęłam tłumaczyć polską poezję. To były krwawe lata w dobijaniu się, żeby mieć tu co robić. I teraz moje pytanie. Jak imigrantce z Polski udało się wybić? Czy waszym zdaniem, może twoim, Aleksander, było to raczej szczęście? Czyli na przykład właśnie ta historia, ta sytuacja polityczna? Czy raczej siła przebicia, jej jakieś cechy, które ona miała?
Albo przypadek.
No tak, przypadek czy...
Na pewno nie przypadek. Łód szczęścia być może, że tak. być może polegający na tym, że Janka starała się utrzymać kontakty z ludźmi, którzy mogliby jej ułatwić to wybicie się. Ale najbardziej to jest jej siła przebicia i jej upór w pracy. Mhm. Janka po prostu pracowała bezustannie po prostu. Ona przychodziła do biblioteki po to tylko, żeby zarobić pieniądze, żeby mieć z czego żyć, ale prawdziwa praca zaczynała się dopiero po powrocie do domu o godzinie 17-18, mhm. kiedy codziennie siedziała i pracowała nad tym, co miała. Mhm.
Ale trzeba tutaj też zaznaczyć, że Janka, ona tutaj nie przyjechała, kiedy była młodą osobą, dzieckiem, tylko miała już 30 lat, więc była ukształtowaną postacią. Więc to chyba też jest coś, co można powiedzieć fenomenalnego było w Jance, że mimo jej wieku potrafiła jeszcze nauczyć się języka duńskiego do takiego stopnia, gdzie mogła wyrażać siebie w poezji, prawda?
Janka pracowała nad językiem po prostu bezustannie, w rzeczywistości cały czas. Ona cały czas czytała, miała ze sobą książki, w których podkreślała rzeczy, które były dla niej interesujące, których chciała się nauczyć, które chciała zapamiętać. Znała język duński znakomicie. To, że miała zły akcent, mówiąc po duńsku, to jest zupełnie inna sprawa, ale władała językiem absolutnie znakomicie.
Ale wydaje mi się też, że jej stosunek do jednego z bardzo wybitnych duńskich poetów, Uwe Haro, miało pewne znaczenie. Ja wtedy byłem za młody, żeby sobie zdawać z tego sprawę dokładnie, ale patrząc do tyłu, to było jeszcze przed w gruncie rzeczy jej zaczęciem pisania. Ona wtedy tłumaczyła i w ten sposób
nie,
chyba Uwego.
Tak.
Ona zaczęła pisać przy może jeszcze mieli jakby końcówkę stosunku, ale kiedy ona spotkała Uwego, to ona jeszcze nie pisała. Ona tłumaczyła jeszcze wtedy. I wydaje mi się, patrząc i czytając też między innymi rzeczy Uwego, i znajdując tam pewne rzeczy, które znajduje też u Janki, znaczy ton, sposób obserwowania życia, wydaje mi się, że to miało pewne znaczenie na poziomie osobistym, dlatego, bo jedna rzecz to jest ta konkretna wykształcenie, oczytanie, tego typu rzeczy, ale tutaj może przez przypadek, może przez przypadek miłości po prostu, ta historia romantyczna po prostu coś, wydaje mi się, w jakiś sposób może ją popchnęła.
Ale był cały proces, tak? Bo tu Magda przytoczyła wywiad, w którym było powiedziane, że pisała już wcześniej w języku polskim, tak? Robiła tłumaczenia i dopiero później przyszła poezja.
Więc ona pierwszą, o ile ja sobie przypominam, ale pierwszą rzecz, którą Janka wydała, to była proza. To była, znaczy po duńsku w każdym razie. To była książka, która się nazywa Córka mojej matki. To była jej chyba pierwsza książka, nie?
Czy to była Pucka?
No jedna z tych dwóch, mi się wydaje.
Nie pamiętamy w tej
ale
chwili.
To była proza w każdym razie.
To była...
Tak sobie to przypominam.
Mnie się wydaje, że nie. Że pierwsze rzeczy, które Janka napisała, to była właśnie poezja. Bo to, co mnie się z kolei przypomina o tym, ten jeden dzień, kiedy Janka przyszła do pracy i taka troszeczkę zażenowana opowiedziała mi, że napisała dwa wiersze w autobusie. I czy mam ochotę przeczytać. Nie wiem, czy jest to prawdziwa historia z tym autobusem, ale wiem, że były to dwa wiersze i wydaje mi się, że to był właśnie pierwszy tomik poezji, który ona wydała. To było parę lat po śmierci jej matki. I wiersze były właśnie o matce.
A słuchajcie, a czy sytuacja polityczna wtedy sprzyjała sukcesowi, że na przykład, ponieważ może w jakiś sposób, jak Janka tutaj przyjechała, to ją wsparli właśnie z zewnątrz w Danii, czy myślicie, że ten sam los spotkałby ją w Polsce?
Ja myślę, że Janka by pisała tak czy inaczej, bez względu na to, z kim by była, czy z kim by nie była. Myślę, że Janka pisała jeszcze przed wyjazdem z Polski. Były to innego typu pisanie, była to krytyka literacka. Kiedy ona dojrzała do tego, żeby sama zacząć pisać, to możemy tylko zgadywać dzisiaj. Ale podejrzewam, że to by się stało tak czy inaczej. Że Janka zawsze miała to gdzieś tak głęboko w planach, że kiedyś sama zacznie pisać.
To jest na pewno prawda, tylko że... Na pewno nie po duńsku, jeżeli by się tu nie znalazło.
No nie, oczywiście, że nie. I
w pewnym sensie dlatego myślę, że właśnie te relacje, o których mówisz, nie tylko Uwe, ale w ogóle ten gron ludzi, który ją otaczał, to było grono ludzi związane z poezją, z kulturą tego typu. i to najprzyuszczalniej też językowo ją gdzieś posuwało. Znaczy na tym, to w każdym razie odkryłem, czytając znowu Szufego, że znajduje pewne rzeczy, bo jak my żeśmy rozmawiali, to żeśmy też rozmawiali o tym, czy jak się Janka odróżnia jako duńska poetka w stosunku do duńskich poetów, jeżeli to można tak powiedzieć.
Ale chcesz powiedzieć, że ci ludzie, z którymi ona spędzała czas, tak, przyjaciele czy bardziej bliskie osoby, w jakiś sposób wspierały ją do tego, żeby ona pisała i...
No, na dwóch poziomach. Znaczy, z jednej strony wspierali ją dlatego, że człowiek się inspiruje okolicznościami w jakimś sensie, ale druga rzecz, o której też myślałem ostatnio, to jest, że ona w pewnym sensie, mimo to, że ten duński znała bardzo dobrze i tłumaczyła to w jakimś sensie miała pewien punkt ślepy, który człowiek z językiem jakby w krwi by nie miał. I to znaczy, że jej sposób, jak to się mówi, ufania w stosunku do innych ludzi jak ty, Oleś, albo ja też czasami czytałem jej wiersze, nim ona je wydawała, to było pewne zaufanie bardzo głębokie, dlatego, bo to była pewna ślepość. Ona nie mogła w pewnym sensie pewne rzeczy miała trudniej może ocenić, niż jakby miała ten język krwi. Mm-hmm. Tak jak na przykład miałby oczywiście. To powiedzieć, jakby pisała po polsku,
jakby
tak,
pisała
to
po
wtedy
polsku. Oczywiście, byłoby
to coś innego.
Że ma się absolutnie inne podejście, inny odbiór. Ona potrzebowała feedback od Duńczyków, generalnie rzecz biorąc. Paweł jest większy Duńczyk niż ja, zdecydowanie.
Ale to było i od właśnie gramatyki do sensowności słów razem.
Do konotacji, do najróżniejszych, do całego
Czyli
tego systemu.
Oprócz, bo wiem, że ty miałeś z nią, Paweł, właśnie takie sesje, tak? Kiedy ona albo ci dawała do sprawdzenia te wiersze, albo recytowała, tak?
To... Znaczy głównie dawała mi po prostu w jakimś brudnoopisie.
Wracając do twojego oryginalnego pytania, Magda, to nie była to sytuacja polityczna, która jej pomogła. Mhm. Nie miała z tym absolutnie nic wspólnego. Powiedziałbym wręcz, był to czas, kiedy nie było za dużej ilości obcokrajowców w Danii. Duńczycy nie byli przyzwyczajeni do tego, że są obcokrajowcy. Jak ktoś otwiera usta, mówił po duńsku i mówił ze złym akcentem, to ludzie go zauważali oczywiście. Nikt po prostu nie wierzył w to, że może zaistnieć ktoś, kogo później zresztą nazywali tak zwany invandrant dicto, czyli poeta imigracyjny. I tak to zaczęło się też z Janką, że to była walka, trzeba było przeskoczyć ten próg, żeby obcokrajowiec mógł tworzyć literaturę po duńsku.
Czyli tak, była
pionierką. W swoim języku. W pewnym sensie, tak.
Ale czy to też nie świadczy o jej charakterze, skoro stawiała sobie cele i je realizowała?
Absolutnie. Wielka siła.
Absolutnie. Ale w przypadku Janki i może tego pokolenia, które wtedy przyjechało do Danii, bo Dania się też zmieniła, to ja sobie przypominam, mama mi kiedyś powiedziała, która przyjechała mi lub więcej w tym samym czasie co Janka, że ona miała jakby poczucie, że ludzie na nią patrzyli jak egzotyczny ptak. I to jest najprzynajmniej zupełnie inne poczucie niż te poczucie, które mają ludzie, którzy przyjeżdżają tu dzisiaj z innych miejsc, z innym backgroundem i tak dalej, ale więc z jednej strony to był duży skok, ale ten egzotyzm był pozytywny, znaczy ludzie w inny sposób chcieli człowiekowi pomóc i dokładnie.
Tak jak trochę teraz w Polsce, nie? Jak na przykład mój mąż jest z Nigerii. Jak idziemy gdziekolwiek z muzyką naszą, to pierwsze, co się rzuca ludziom w oczy, to, że jesteśmy dwóch różnych kolorów. I właśnie to jest, jakby w Polsce dopiero raczkujemy z tym multikulturalizmem, więc pewnie coś takiego, jak właśnie u nas w Polsce teraz jest.
No tak, znaczy tak było wtedy, to się znowu zmieniło w Danii i poszło w innym kierunku. To już jest bardzo skomplikowana dyskusja, ale wydaje mi się, że Janka mogła mieć te same odczucie, co miała mama moja, znaczy może nie bezpośrednio w kontekście poety, ale na pewno jako człowiek po prostu. I szczególnie może też wtedy, jeżeli chodzi o sytuację polityczną, to znaczy to była zimna wojna w pewnym sensie, więc to, że byłeś z kraju i przyjechałeś tu, znaczy z wschodu i przyjechałeś na zachód, to już ci dawało pewne punkty. W inny sposób, wydaje mi się, niż jak na przykład dzisiaj się przyjeżdża ze Syrii albo z Bliskiego Wschodu.
Nie jestem pewien do końca, czy masz rację, bo był to okres, kiedy wszyscy Duńczycy byli, lewicujący.
Lewicujący.
Przynajmniej wszyscy Duńczycy, którzy jakby byli decydentami w tym, czy Janka mogła zaistnieć jako poetka, czy nie. Także myślę, że to były, że z jednej strony rzeczywiście była ta egzotyka, o której mówisz, że było to zainteresowanie, a z drugiej strony mógł być upór, dlatego że ona właśnie uciekła z tego raju, o którym oni myśleli, że jest raj wspaniały i że trzeba tego bronić.
I zresztą była bardzo krytyczna w stosunku do tego raju.
Dokładnie. Też.
Tak, ale prawda. Ja bym chciała jeszcze wrócić tutaj do kwestii dnia życia codziennego. I bo zgaduję, że poezja w tamtym okresie, jak i w tym podejrzewam, wielkich korzyści materialnych nie przynosiła. Więc ty, Aleksandrze, współpracowałeś z Janiną, tak jak napisałeś jednym ze swoich artykułów, Biurko w biurko, w Bibliotece Królewskiej. Jak Janina sobie radziła jako poetka, wielka artystka w bibliotece?
To znaczy, jeżeli chodzi o samą sytuację jej pracy, no to była taka jak wszystkich innych. Janka nienawidziła tej pracy, szczerze mówiąc. Uważała, że jest to nudne, bo to było rzeczywiście używanie tych samych reguł. My pracowaliśmy oboje w tak zwanym dziale katalogowym, gdzie się opisywało książki do katalogu po prostu. Produkowało się kartki katalogowe, mówiąc inaczej, żeby było można te książki później w tych szufladach znaleźć. No i część... praca była nudna, bo robiło się zupełnie dokładnie to samo od książki do książki. Tam występowały jakieś różnice, ale to nie były różnice, że tak powiem, jakości, które mogły spowodować jakiekolwiek zainteresowanie tym. Już, że nie wspomnę już o tym, że typ książek, jaki nam się trafiał, a byliśmy w sekcji słowiańskiej, także w dużej mierze mieliśmy książki produkcji już polskiej oczywiście też, ale już produkcji sowieckiej, które, żeby wymienić parę przykładów, to jest jak pamiętniki Breżniewa, które trzeba było katalogować, które zresztą dostawaliśmy za darmo, jak i również najróżniejsze prace doktoranckie, te, które pamiętam najlepiej, to z Uniwersytetu w Tartu w Estonii, gdzie wszyscy pisali na temat klasy robotniczej w warunkach rozwiniętego socjalizmu. Także Janka nienawidziła tej pracy i rzeczywiście przechodziła, zresztą ja też, szczerze mówiąc, to znaczy ona mnie wykręciła w tym kierunku i robiła tylko i wyłącznie po to, żeby mieć z czego żyć.
Nie, pytam, bo na chwilę obecną my widzimy Jankę jako wielką artystkę, ale tak jak wspomniałam wcześniej, ona była też emigrantką, więc miała swoje przeżycia i musiała zarabiać na chleb. Kiedy był ten moment, gdzie ona zdecydowała się, okej, rzucam to wszystko i zajmuję się prawdziwą poezją, zajmuję się, z tego chcę żyć.
Znaczy, że rzuca pracę,
tak? Tak, rzuca pracę.
Ja bym powiedziała to inaczej, to nie ona rzuciła pracę, tylko praca rzuciła ją. Janka po prostu straciła pracę, bo przyszło w pewnym momencie nowe kierownictwo i zaczęli redukować w ogromnej ilości, zredukowali personel w bibliotece. Między innymi Janka padła ofiarą jednych z tych redukcji. I przeszła wtedy na bezrobocie najprawdopodobniej. Ale już wtedy, kiedy Janka straciła pracę, już była tą uznaną poetką, uznaną pisarką w Danii. I zdaje się, w miarę w krótkim czasie weszła na budżet, prawda?
Tak, wydaje mi się, dość szybko.
To już szybko weszła na budżet.
Na budżet, czyli...
Czyli, że dostaje państwowe dotacje, czy też stypendium do końca życia, bo to nie jest to wiele pieniędzy, ale w każdym razie jest to po to, żeby uznanym artystom umożliwić pracę. Żeby nie musieli zarabiać na chleb, ale żeby mogli siedzieć w domu i po prostu pracować nad tym, co chcą wyprodukować jakby.
To ile tak naprawdę aktywnie, że tak powiem, zawodowo zajmowała się ona poezją w swoich latach? Kiedy zaczęła, straciła pracę w bibliotece i potem przeszła na ten budżet, to ile to czasu w sumie było do jej śmierci?
Ona wydała przecież pierwszą książkę, jak skończyła, ona miała już 50, czy zaraz po 50, nie?
Ja nawet nie pamiętam.
Tak mi się wydaje, jestem prawie
pewien. Może masz rację, tak.
Bo zawsze mi mówiła, że jest czas.
Nie, no zawodowo, słuchaj, no, zawodowo ona zawsze pracowała. To nie można powiedzieć tak, że ona, że od momentu, kiedy napisała pierwszy wiersz, że wtedy stała się, powiedzmy, pisarką czy poetką. Ona pracowała cały czas nad tym. Także wcześniej. Dla mnie, jak patrzę na to, jak patrzę na to do tyłu, to wydaje mi się nawet, że jej tłumaczenia poezji i tłumaczenia prozy polskiej na duński, że to były takie po prostu wprawki do tego, żeby ona sama zaczęła pisać coś.
Tak.
Bardziej niż to, że ona rzeczywiście uważała, że w tym leży jej przyszłość.
A myślicie, że na przykład, jeszcze wracając do tematu inspiracji dla innych ludzi, dla innych Polaków tutaj, czy jakiś taki ból właśnie w związku z pracą w tej bibliotece i sprzeciw wobec nudnej pracy też ją bardziej popchnął do tworzenia swojej własnej poezji?
Czy nie była sądzę. To swego rodzaju nie? motywacja?
Nie sądzę.
Nie.
Nie wydaje mi się, żeby to była. To była, nie wiem, czy można w radiu używać brzydkich wyrazów, ale była to dla niej upierdliwość. Ona po prostu chciała wrócić do domu i usiąść przy swoim biurku i pracować. Aha. To była strata czasu.
Czyli to nie było związane z żadnym buntem?
Nie. 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 Janka chciała pisać chyba od zerania dziejów.
Okej. Okay.
Czyli pisanie to była jej pasja, tak?
Pisanie to była jej pasja.
Kiedyś jak spotkaliśmy się razem z tobą, Aleksandrze, to wspomniałeś, że ona nawet jak tłumaczyła razem z tymi jej pomocnikami, bo oczywiście ktoś jej pomagał, to wynagrodzeniem dzieliła się. To nie było tak, że ona... Czy możesz powiedzieć coś więcej na ten temat, na tej współpracy?
Janka współpracowała z wieloma różnymi osobami. Były to osoby częściowo spotkane w bibliotece, gdzie było kilka bardzo kompetentnych osób, które Janka używała. I za każdym razem, kiedy cokolwiek było wydane, to Janka albo dzieliła się swoim honorarium, albo tym legatem, który dostawała z góry po to, żeby przetłumaczyć jakiś tomik poezji czy prozę, jak i również nazwiska tych ludzi zawsze występowały na stronie tytułowej razem z nią. Mhm. Jeżeli było to tłumaczenie, to było tłumaczenie Janina Katz i dana osoba.
Czyli nastawienia na pieniądze nie było jakie takie. To nie był zawód, którym ona się kierowała, żeby zarabiać pieniądze.
Janka była bardzo uczciwą osobą, także i chciała zawsze oddawać wszystkim to, na co zasługiwali. Także to nie chodziło o to, czy ona była nastawiona na jedno czy drugie, to po prostu było jej poczucie sprawiedliwości.
Absolutnie. Nawet myślałem w kontekście genialności, czy talentu, czy co można w ogóle użyć jako pojęcia w stosunku do Janki, że w genialności zawsze jest jakaś mała porcja, jak to się mówi po polsku, craziness,
szaleństwa.
I właśnie w stosunku do tych niesłychanie niskich zarobków, które Janka w gruncie rzeczy zawsze otrzymywała, czy miała, tak? Znaczy, czy ona była na budżecie państwa, czy nie, to nie miało znaczenia, bo mieszkała, to wszystko było tak skromne. Ale ja sobie przypominam, że Janka zawsze, jak zapraszała, to co stawiała na stole, to było najbardziej ekskluzywne, najdroższe, co można dostać. Może w małych porcjach, ale tak. Ubranie, w którym chodziła, było zawsze ekskluzywne. Znaczy, to było w pewnym sensie wariactwo, bo to nie znaczyło nic specjalnego dla niej, jako żeby się pokazała, ale to było jakby jej rzecz, że jak już coś miało być, to miało być na najwyższym poziomie.
Tak, pytam, bo mam wrażenie, że wielu Polaków obecnej emigracji, którzy przyjeżdżają, często nastawieni są tylko i wyłącznie na pieniądze. I zapominają gdzieś o tych swoich marzeniach i o swoich możliwościach i tej całej edukacji, którą zdobyli w Polsce. Więc staram się znaleźć jakieś wspólne elementy, które mogłyby tym Polakom tutaj...
Nie wiem jak Polakom pomóc. Różnica może polega na tym, że ci Polacy, którzy przyjeżdżają do Danii, przyjeżdżają po to, żeby zarobić pieniądze. Tak. Janka nie przyjechała po to. Janka jest emigrantką, jest emigrantką pochodzenia żydowskiego, marcową emigrantką. Tak samo jak my wszyscy tutaj. Nie my wszyscy, ale Paweł i ja w każdym razie. I Abraham, który siedzi w technice oczywiście też. A nie, on nie jest. On jest wcześniejszy. Także był jakby inny powód tego przyjazdu. Mhm. Czy Polacy zapominają o swoich marzeniach, zarabiając pieniądze w Danii? Nie wiem. Myślę, że jedno drugiemu nie musi przeszkadzać specjalnie.
Ale bardzo dużo ludzi generalnie zapomina o swoich marzeniach, zarabiając pieniądze. Thank you.
Witamy w audycji Melting Pot. Z nami w studiu dziennikarz Aleksander Sław oraz dziennikarz i właściciel Galerii Sztuki Paweł Wędrowski. I dołączył również reżyser i pisarz Włodzimierz Herman. Jako muzyk mogę powiedzieć, że na moją decyzję podążania ścieżką muzyczną złożyło się mnóstwo elementów. Po pierwsze fakt, że od zawsze lubiłam śpiewać, a po drugie to, że inni lubili fakt, że śpiewam. Po trzecie sama decyzja, że chcę to zrobić, a także determinacja i praca. I teraz moje pytanie, czy w przypadku Janiny było podobnie, czy też przeważył talent? Czy można powiedzieć, że Janina Katz była geniuszem? Czy trzeba mówić, że jednak to więcej było tej pracy? Raczej praca wpłynęła na to, jak na jej pracę i na jej legendę albo sławę. Kto chciałby się wypowiedzieć?
Mogę spróbować zacząć. Myślę, że to jest jedno i drugie, bo nie wystarczy chcieć być pisarzem. Trzeba także wiedzieć, co się chce przekazać. I wiedzieć także, że ten przekaz ma jakąś wagę. Czy będzie miał wagę dla ludzi, którzy będą czytali. I w tym sensie może polega... W tym może leży geniusz Janki. Reszta to była praca, to była wielka, wielka praca z jej strony.
A Pawle, tu do ciebie kieruję pytanie, bo ty z nią współpracowałeś, jeżeli chodzi o jakby jakieś komentarze do jej poezji. Powiedz, czy oczekiwała ona akceptacji ze strony ludzi?
Ja myślę, że każdy artysta oczekuje akceptacji. Ale Janka była zresztą też, jak wiele artystów, szczególnie genialnych, niespecjalnie chętna, żeby to powiedzieć na głos. To znaczy ona była, jak to znowuż powiedzieć po polsku, modest.
Skromna.
Bardzo skromna, jako punkt wyjścia. Mhm. Ale znając ją dobrze, to ja byłem zupełnie przekonany, że to jest jakby jej benzyna, jeżeli chodzi o jej twórczość. Mhm. Bo bez innych ludzi, bez ludzi w stosunku do których chce się powiedzieć coś z wagą albo cokolwiek, to co masz mówić? Więc to było dla niej bardzo wartościowe. Akceptacja i może szczególnie właśnie jako emigrantka, tego nie wiem, dlatego bo nie wiem jakby ona w stosunku do tego się stosunkowała w Polsce, więc znam tylko Jankę jako poetkę na emigracji.
Ale... Z tym, że ona nie uważała siebie za poetkę emigracyjną. Uważała siebie po prostu za poetkę, za twórcę, ale absolutnie nie dlatego, żeby uważała, że sam fakt, że była emigrantką, miał jakieś znaczenie.
Ale wydaje mi się, że mogło mieć, jeżeli chodzi o odbiór, znaczy nie w stosunku do ludzi, ale w stosunku do tego, że jak się jest gdzieś, gdzie na przykład ma się te pewne ślepości w stosunku do tego, co się tworzy, spowodowane brakiem języka albo tego typu rzeczy, to może akceptacja jest po prostu jeszcze ważniejsza, albo znaczy coś ekstra, coś troszkę innego niż
tak,
jeżeli
to na pewno,
nie.
To absolutnie, absolutnie się zgadzam.
A czy miało znaczenie to, kto tej akceptacji udziela, czy rodzina, przyjaciele, odbiorcy, czy krytycy, czy jakoś gorzej znosiła akceptację, brak akceptacji raczej ze strony krytyków, albo brak akceptacji ze strony rodziny i przyjaciół?
Ale tutaj jeszcze mam pytanie do Pawła, bo ty nanosiłeś te komentarze. Jak ona reagowała na te komentarze twoje?
W naszym stosunku to było bardzo spokojne.
Bo ty byłeś dużo młodszy od niej, prawda?
To prawda. Nie, to jest prawda, byłem młodszy i ja myślę, że między nami to była zawsze bardzo wyciszona rozmowa w gruncie rzeczy. Ja tego nie komentowałem przecież w żaden sposób agresywny, albo ja nie miałem poglądów specjalnie radykalnych. Ja miałem po prostu takie spokojne, miłosne komentarze. Myślę, że brała to poważnie czasami najprzyszczalniej nie. To była jej wolność. Wiem, że miała, tak samo jak Oleś mówił o przyjacielach, tylko może trochę w tym kontekście na innej podstawie, miała też ulubionych krytyków. Miała szczególnie jednego z takiej bardzo, bardzo moim zdaniem wybitnej gazety duńskiej, którego uwielbiali, który nie był zawsze pozytywny. O ile sobie przypominam, na początku nawet był dość krytyczny, ale ona się chyba stała jego ulubioną poetką w czasie.
Bo absolutnie potwierdzam to, bo te razy, kiedy Janka mnie prosiła o pomoc, czy też o komentarz do czegoś, czy z czym pracowała, czy też co już napisała i chciałem komentarz, Janka bardzo słuchała uwag. Mogła się z nimi zgodzić, mogła się z nimi nie zgodzić, ale bardzo uważała na to, co się do niej mówi.
Generalnie myślę, że może to w ogóle była duża cecha Janki też, a propos cech Janki, że ona po prostu była w stanie człowieka wysłuchać, nawet jak żeśmy dyskutowali Bliski Wschód.
Ale tutaj teraz chciałam skierować pytanie do Włodka, bo Włodek współpracował z Janką na polu czysto zawodowym. Jak współpracowało się z Janką?
To było w latach 80., a więc kupa lat temu. Ja byłem już wtedy aktywny w Teatrze Duńskim i moje zainteresowania oczywiście częściowo się kierowały w stronę dramatu polskiego, oczywiście nie tylko. No i zapoznałem się z Janką już oczywiście wcześniej i wiedziałem, że ona początkowo zaczęła swoją działalność od tłumaczenia w sumie. I tak się złożyło, że obydwaj żeśmy zwrócili uwagę, że Mrożek napisał najnowszą sztukę, to była Ambasador, i to nie miało żadnej szansy wtedy pójść w Polsce, to był stan wojenny, więc żeśmy się z nią umówili ewentualnie, żeby w jakiś sposób na Mrożka zadziałać. Mrożek mnie znał bardzo mało, tak gdzieś ze słyszenia w Polsce, ale ją znał bardzo dobrze, oni się znali i żeśmy razem zadziałali. Mrożek dał nam prawo prapremiery europejskiej tutaj w teatrze i oczywiście ona zaczęła to tłumaczyć. Tłumaczyła to przy pomocy Duńczyka, ale można powiedzieć, że kawał roboty zrobiła sama. I tu się zetknęła nasza płaszczyzna współpracy, bo zawsze jest tak, że reżyser powinien współpracować z tłumaczem, jeżeli reżyser zna język. I tak się złożyło, że ja przecież znam dobrze język polski i żeśmy współpracowali bardzo intensywnie razem. To charakterystyczne jest przy tym fakt, że ja sam też tłumaczę pewne rzeczy, powiedzmy z duńskiego na polski, że ona miała bardzo dobre wyczucie języka duńskiego, mimo że stosunkowo jeszcze wtedy niedawno się w Danii udomowiła, ale pewne rzeczy. I ona dobrze oczywiście rozumiała tekst Mrożka i bardzo zresztą go lubiła i szanowała i znali się prywatnie. Ale pewne rzeczy tam były stricte zawodowe, to znaczy to, które ja w zasadzie powinienem jako reżyser lepiej czuć niż tłumacz. A znając też język polski i trochę już duński, więc żeśmy współpracowali na zasadzie prawie, że pewnych zdań po zdaniu, kwestie po kwestii, ale to były tylko urywki, to znaczy całość była w porządku. Ona była bardzo normalnie gotowa do współpracy i jeszcze wtedy nie miała na sobie jakiejś piętna genialności, jak tutaj ją koledzy mianują, ale w każdym razie była roboczo nastawiona na przeprowadzenie całego procesu i mi się zdaje, że była bardzo potem zadowolona z rezultatu, była na premierze i bardzo się to podobało. Myśmy jeszcze mieli inny kontakt, oczywiście tak jak jej przyjaciele, może trochę osobiście bliżsi niż ja, to ona oczywiście, ja czytałem jej książki i wszystkie poezje i ja nie ukrywałem jego zdania, że ja jej wiersze lubię o wiele bardziej niż jej prozę. To ona oczywiście była bardzo ciekawa dlaczego. No i w pewnym momencie żeśmy się dosyć tak ostro ścieli na ten temat, dlatego że ja jej powiedziałem, że pewne elementy mnie tam nie bardzo się podobają. Ona się nawet trochę obraziła, ale potem zadzwoniła do mnie i wszystko było w porządku. Tym bardziej, że ona przychodząc na moje przedstawienia tak samo mówiła, co jej się nie podoba, co jej się podoba. Także ja mam wspomnienia o niej oczywiście świetne. No po prostu jest to, była to zarówno jako człowiek, jako i poeta, jako tłumacz, no nieprzeciętnego charakteru. A szczególnie lubię jej wiersze. No.
A powiedziałeś, że Janina była nastawiona roboczo przy współpracy. Co to znaczy?
Roboczo to znaczy konkretnie, rzeczowo. Nie na zasadzie, powiedzmy, obrażania się, czy chęci w jakiś tam sposób no, z przemycenia swojej woli. Konkretnie chodziło o pewne sprawy dotyczące słów, wyrażeń, zwrotów, kontekstu w dialogach. To była bardzo konkretna praca. Ona oczywiście teatralnego doświadczenia nie miała dużego, czyli tutaj leżała moja w jakiś tam sposób przewaga nad możliwością wyczytania konkretnie międzysłowia, co leżało między dialogami Mrożka, co on może chciał powiedzieć na ten temat przez ruch aktora, jego gest. On to bardzo dokładnie opisywał, nawet skąd aktor ma wyjść, z lewej czy z prawej strony i co to miało znaczyć. To po prostu ona miała pewne przewagi językowe, ja miałam, żeśmy się uzupełniali świetnie, dlatego to była robocza praca, nie było żadnych tam komplementów wzajemnych, po prostu konkretne.
Pytam dlatego, bo czytałam twoje wspomnienia, Aleksander. I to samo mówiłeś, że właśnie ona była bardzo, wymagała dużo i też dużo dawała, tak? Oczywiście. Że to był jej właśnie taki, czy pamiętasz jakąś historię związaną z takim, z tym właśnie, z tą jej cechą charakteru?
Pamiętam historię, kiedy Janka była umówiona z jednym ze swoich współpracowników na to, że miał do niej u niej się zjawić godzinie, nie pamiętam, 5 czy 6 wieczór. Przypadkiem ja wylądowałem z tym pracownikiem na piwie gdzieś w jakiejś knajpie. I nawet człowiek ten przekonał mnie do tego, ja wiedziałem, że to była totalna głupota, ale zrobiłem to. Przekonał mnie do tego, żebym spróbował zadzwonić do Janki i go usprawiedliwić, czy też odłożyć całą tą zabawę. Skończyło się to po prostu ogromną awanturę, którą Janka mnie zrobiła przez telefon. Po prostu, że w co ja się mieszam, że w ogóle mam od razu przestać pić tym człowiekiem i on ma się zjawić mnie natychmiast. Tak to wyglądało.
Ja bym chciała jeszcze wrócić tutaj do kwestii tego geniuszu, bo i tu znowu chciałabym pytanie skierować do Włodka. Przyjaciele określali ją mianem geniusza, ale może to było też takie podłoże bardzo emocjonalne i bliskie. Co ty myślisz na ten temat? Czy możesz ją, możesz powiedzieć, że ona była akurat geniuszem?
Ja w ogóle nie lubię używać dużych słów i dużych określeń.
Jeżeli mogę przerwać, ja bym powiedział, że Janka miała jakiś geniusz, czy sama była geniuszem, to jest coś, to są dwie różne sprawy.
Ja chyba też nie powiedziałem, że Janka była genialna.
Tak.
Oczywiście była bardzo utalentowaną. Szczególnie jej talent można podkreślić dla mnie, jeżeli istnieje jakieś, powiedzmy, no, jakieś jędrno geniusza w niej albo leży, to przede wszystkim chyba leży w tym, że ona jako może jeden z nielicznych przykładów historii literatury, w ogóle światowej. Pierwszym można powiedzieć był Korzeniewski, Konrad, który był Polakiem, jako 16-letni zaczął się dopiero wgryzać w język angielski, tak go opanował, że jest w tej chwili uznawany za jednego z największych, naprawdę genialnych pisarzy obszaru języka angielskiego. Więc to jest jedyny przykład, który w sumie, można jeszcze kilka gdzieś może znaleźć, ja nie jestem tak dobrze, nie mam takiej w tej chwili pamięci, ale ona dokonała właśnie czegoś podobnego. Przyjechała tutaj nawet, można powiedzieć, jeszcze z większym szacunkiem można to oceniać, bo ona przyjechała tu jako prawie że 30-letni człowiek.
Chyba
już,
więcej
32. I w sumie okazało się, że miała bardzo duże zdolności językowe, poza fonetyką. To znaczy, to trzeba wziąć pod uwagę, że język, szczególnie duński, fonetycznie jest nie do nauczenia, jeżeli się nie przyjeżdża tutaj jako dziecko, albo się tu nie urodziło. Ale w sumie literacko to ona opanowała to do perfekcji, bo trzeba pamiętać, że jak mamy jej tomik wierszy tutaj wydany, to tylko wybór, to są wszystko wiersze pisane przez nią po duńsku, które ona nie chciała sama tłumaczyć na polski, chyba że prawdopodobnie by to zrobiła doskonale, bo przecież polski znała lepiej w sumie od duńskiego, w polskim się urodziła, w polskim się wychowała i uczyła innych. Także to jest... Ona to tłumaczyła, jej przyjaciółka, świetny tłumacz Bogusława Sochańska na polski, i to świadczy o tym, że ona no po prostu miała nieprzeciętne zdolności językowe w sobie, bo zaawansowała z polskiej emigrantki na jedną z czołowych poetek duńskich. To nie jest, to tutaj nie ma co ukrywać, tak to było.
Nominowana zresztą do nordyckiej nagrody literackiej, co jest bardzo
wysokim wyróżnieniem. Ja ci to, Mileno, opowiadałem, że ona właśnie była jednym z czwórki chyba nominowanych do największej nagrody literackiej skandynawskiej, może drugiej, ważnej po...
nordyckiej.
Nordycka nagroda. Była nominowana, także to po prostu świadczy o tym, i nie jako polska poetka, jako polska emigrantka, jak to jej się ładnie udało, po prostu jako duńska poetka.
I może też dlatego tym bardziej, tak samo zresztą jak dla Konrada, correctness, to znaczy to, że było wszystko poprawne, prawidłowe, gramatycznie, słownie, to było bardzo ważne dla niej. Dlatego tak sobie przypomniałem teraz, że jest bardzo dużo znowuż tych młodych duńskich poetów dzisiaj, na przykład pochodzących powiedzmy z Bliskiego Wschodu, którzy mają zupełnie inne podejście do tego, którzy chcą, wymyślają słowa. To są słowa ściągnięte, półduńskie, półarabskie, powiedzmy, tego typu rzeczy, co też jest, może być genialne.
To jest ich socjolog.
Więc w każdym razie to jest inny sposób podejścia do tego. Dla Janki to, że to miało być prawidłowo napisane, to już nie mówimy teraz o substancji, tylko o samej ramie, to było bardzo ważne. I dla Konrada było tak samo bardzo ważne, i on pisze przecież językiem angielskim, którego Anglicy prawie nie rozumieją.
Ale trochę przesada.
Na bardzo wysokim poziomie.
No tak, oczywiście. Ale to jest, jeżeli chodzi o... Zgadzam się z tobą częściowo, dlatego że w pewnym momencie to przestało być problemem potu i siły, a to zaczęło to po prostu czuć, jak ona pisze te wiersze po duńsku, że ona inaczej nie mogła napisać. To znaczy po prostu...
Czyli już myślała po duńsku.
Ja sądzę, że tak, chociaż nikt z nas nie siedział w jej głowie, prawda? Także sądzę, że ona w pewnym momencie zaczęła myśleć. Chociaż te tak zwane... Wystarczy przeczytać kilka wierszy, żeby widać było, że ona myślała po duńsku, ale gdzieś te nurty zbiegały się. Z jednej strony nurt polski bardzo wyraźny, a z drugiej strony jej nostalgia, czy w każdym razie jej tęsknota za czymś, co ona nazywała ślepą miłością, to znaczy za Izraelem. Ale to nie miało żadnego wpływu artystycznego, to miało wpływ na treść niektórych jej wierszy, ale żeby ona była, jeżeli była pod wpływem jakiejś literatury, to oczywiście polskiej, jeżeli była pod wpływem, na pewno była. Ale pisała, była duńską poetką.
Ale czy można powiedzieć w takim razie, że ona miała przewagę literacką nad Duńczykami, nad...
To trudno mi powiedzieć, nie sądzę. Są duńscy poeci, którzy są też znakomici, prawda? I ja nie sądzę, że to jest, że miała jakąkolwiek przewagę. Oczywiście bagaż robi swoje, to znaczy ona miała szersze pole jakichś przeżyć i miała z czego czerpać, bo bardzo dużo, szczególnie i prozy, i też wierszy, no, to jest, widać, że to jest wzbogacone nurtem pięknej polskiej literatury. I także to po prostu oczywiście wzbogaca no, zaplecze. Ale żeby to robiło ją lepszą od innych poetów, to trudno by powiedzieć, trudno nam chyba ocenić.
Ale ucząc się języka obcego, bo to jest tak, że język natywny, który mówimy, język polski, jest czymś, co po prostu jest w nas. My się uczyliśmy tego od samego początku i wyrażać się w tym języku jest o wiele łatwiej niż w języku nabytym. Ale Janina włożyła tutaj miała bardzo duży wkład w swoją twórczość też. Dlatego zastanawiam się, czy w pewnym momencie ona nie miała tej jednak trochę wyższości, znajomości języka duńskiego lepszej niż... Czy to mogło mieć jakiś wpływ?
Trudno nie wiem, to myślę,
może się starała więcej, nie wiem.
No starała się robić mniej błędów na pewno.
To na pewno była pewna świadomość u niej, która była.
No to co powiedziałeś,
Paweł.
To tkwi
w tym wszystkim.
Tak, oczywiście. No w każdym
razie... Miała handicap, którego nie miała w języku polskim, którego się uczyła jako dziecko. Handicap polegający na nie do końca zrozumienia emocjonalności tego języka i konotacji i nie do końca znajomości pewnego kulturowego ukorzenienia pewnych wyrażeń po duńsku. Także tu na pewno miała pewien handicap w stosunku do Duńczyków. Tego handicapu po prostu nie odbiera się w jej poezji. Nie jest on widoczny. Nie jest ewidentnie. Nie ma żadnych sformułowań, czy też konstrukcji językowych, po których można by się zorientować, że ona nie jest Duńką.
Discussion in a taxi heading downtown. Rearranging my position on this friend of mine who had a little bit of a breakdown. I said, hey, you know, breakdowns, common breakdowns go, so what are you gonna do about it? That's what I'd like to know. Now, you don't feel you could love me, but I feel you could. It was in the early morning hours when I fell into a phone call. Believing I had supernatural powers, I slammed into a brick wall. I said, hey, is this my problem? Is this my fault? If that's the way it's gonna be, I wanna call the whole thing to a halt. You don't feel you could love me, but I feel you could.
You don't feel you could love me, but I feel you.
You don't feel you could love me, but I feel you. I heard this voice say, say, ain't we walking down the same street together on the very same day? I said, hey, senorita, that's astute. I said, why don't we get together and call ourselves an institute? You don't feel you could love me, but I feel you could.
You don't feel you could love me, but I feel you.
You don't feel you could love me, but I feel you.
Witamy z powrotem w audycji Melting Pot. Z nami w studiu dziennikarz Aleksander Sław, dziennikarz i właściciel Galerii Sztuki Paweł Wędrowski oraz reżyser i pisarz Włodzimierz Herman, który przeczyta jeden z wierszy Janiny Kac pod tytułem Powrót do jabłek.
To jest tylko urywek mały z cyklu, który uważam za jej najpiękniejszy. Życie winno się skończyć tam, gdzie się zaczęło. Powrócić do jabłek, kolyski ojczyzny. Jestem wychodcą, uchodzącym Żydem. Wrócić do niebycia? Podobno to łatwe. Tyle lat nie istniałam. Ten jasnozielony owoc może być moim ostatnim. Pamięć jest duszą, tęsknota pielgrzymem, który wędruje od oczu do serca, od serca do płci, od płci do wiersza. W moim wnętrzu rośnie białokwitnące drzewo. Moje ramiona są jego gałęziami, głowa bukietem Panny Młodej. Ciche popołudnie w pewnym miasteczku w mojej ojczyźnie. Słońce łagodnie chyli się przed kwieciem jabłoni. Słyszę pszczoły śpiewające pieśń nasyconych. I jeszcze jedna pora roku, i może jeszcze jedna. Usta przepełnia kwaskowy sok jabłek. Wróciłam, mówię, ale nie po to, żeby zostać. Wokół kwitnąca młodość. Moje oczy wypełnia śródziemnomorski błękit. Śpiewają delfiny, anioły morza.
Wspaniale, dziękujemy bardzo. Poezja to narzędzie, którym Janka podbiła duński rynek. I teraz moje pytanie jest do was, panowie. Jakie elementy złożyły się na jej sukces właśnie tutaj w Danii? Może zaczniemy od Pawła.
Najgorszy początek, no ale co się złożyło na jej sukces w Danii?
Bo określiłeś ją mianem egzotycznego ptaka. Jakbyś mógł rozwinąć tą myśl.
Tak. Nie, więc to jest oczywiście tylko moje przekonanie lub moja myśl, że w przypadku, i wiem to tak samo bardzo ze strony moich rodziców, że ta część emigracji, która przyjechała wtedy, była tak po prostu traktowana. I czy to był część sukcesu Janki, to jest może... Nie wydaje mi się, żeby to było koniecznie tak, ale na pewno to nie było niemiłe być w Danii, będąc Janką albo moimi rodzicami. Nie wiem, jak to było z wami. Ja byłem za mały, żeby cokolwiek odczuwać. I samo to, że przyjeżdżasz w nowe miejsce, to znaczy stajesz się w pewnym sensie bezdomny i jesteś, można powiedzieć, pod ciebie idą ręce i cię trzymają w jakiś sposób. To znaczy trzyma cię to przy duchu. I stanowi może jakiś fundament do reszty, do tego, co potem możemy nazwać sukcesem, patrząc do tyłu, dlatego to wszystko się gdzieś zaczyna przecież, jeszcze nim staje się sukcesem. Więc ja myślę, że to było ważne, znaczy w stosunku do Janki. Może to też, że zapoznała, nie wiem dokładnie w jaki sposób, bo ja byłem jeszcze za młody, to jest w gruncie rzeczy może pytanie dla was, w jaki sposób ona stała się częścią tego środowiska tutaj, którego się stała częścią, dlatego, bo to na pewno też miało bardzo duże znaczenie w stosunku do sukcesu, jeżeli chodzi o jej pisarstwo. Ale egzotyzm na pewno, znaczy, wydaje mi się.
Wspomniałaś o środowisku. Szczerze mówiąc, ja nie miałem kontaktu z tym środowiskiem, oprócz kilku spotkań. Na pewno środowisko to otworzyło jej drogę do chociażby, żeby poznać wydawców, których mogła zainteresować tym, co pisze.
Mówisz o środowisku literackim?
Mówię o środowisku nie tylko literackim, powiedzmy takim bardziej artystyczno-literackim, dziennikarskim. To było to środowisko, w którym ona się obracała. Nie wiem, czy były to bardzo pewnych przypadkach były to oczywiście relacje damsko-męskie, w innych przypadkach może były to relacje bardziej powierzchowne. Ale wracając, być może, że to środowisko jej ułatwiło dojście do pewnych, do pewnych kanałów, znaczy zwłaszcza do wydawców, prawda? Ale wracając do tych elementów, ja myślę, że po prostu sama jej poezja jej otworzyła drogę, po prostu. To jest bardzo ważna rzecz. Janka pisała, nie pisała, znaczy był taki okres w Danii, kiedy było bardzo popularne być kobietą, poetką i bardzo chętnie pisało się o bólach menstruacyjnych i podobnych rzeczach. Był taki okres, kiedy w rzeczywistości trudno było zrobić karierę, nie pisząc o tych tematach, co inni duńscy, męscy poeci bardzo, bardzo się byli na to bardzo oburzeni po prostu. Janka też była na to bardzo oburzona. Jej poezja po prostu jest jakby klasyczną poezją. To jest to poezja o życiu, o śmierci, o miłości, o relacjach. Jednocześnie jeszcze zabarwione jej żydostwem, Holokaustem, co jeszcze Polską. Ale jest to bardzo klasyczna poezja i w sumie pisana bardzo, bardzo wyrazistym, prostym językiem. No nie jest poezja, nie jest poezja, gdzie ten jej prywatny język jest taki, że człowiek po prostu nie wie, zupełnie nie zdaje sobie sprawy, o co chodzi. Jest bardzo bezpośrednio.
Ale też, Aleksander, mówiłeś w swoich, pisałeś w swoich wspomnieniach, że Janka sobie wybierała przyjaciół. Ale z drugiej strony mówisz, że miała dostęp do tej siatki kontaktów ludzi, literatury, sztuki ogólnie, albo dziennikarzy. Czy właśnie ona miała taką łatwość w nawiązywaniu kontaktów, czy raczej wybierała sobie ludzi, z którymi chciałaby?
Ona miała dużą łatwość nawiązywania kontaktów. Takie jest moje wrażenie. W każdym razie w towarzystwie, jak ja pamiętam Jankę w takich socjalnych zejściach, gdzie było, nie wiem, 5, 6 czy 10 osób, Janka jakby bardzo szybko, automatycznie stawała się takim centrum uwagi. Ona przyciągała uwagę do siebie wszystkich ludzi rzeczywistości.
Czyli to na pewno jej też ułatwiło.
Absolutnie.
Bo tak samo jej poezja, tak, jest napełniona często humorem i groteską, czyli to w jakiś sposób odzwierciedla to, jaka ona była.
Absolutnie, absolutnie.
Ale z drugiej strony nie lubiła, jak się mówiło o jej pisaniu, że jest autobiograficzne.
To znaczy, ona nie lubiła krytyków, którzy jakby odbierali to, że ona pisze, że często pisała w formie ja. Że to była jej własna, historia. Oczywiście wszystko, co napisała, miało podłoże w jej życiu, ale powiedzmy, że osoby, które występowały, nie musiały być tymi konkretnymi osobami, które kiedyś były w tym życiu, że chronologia była zupełnie pomieszana. Po prostu to były jej osobiste doświadczenia przełożone na papier, a nie autobiografia, której urodziłam się tego i tego dnia i dalej. Jedziemy.
Ale to poruszyłeś ciekawy problem, bo ona nie tylko była zła na tych krytyków, którzy oficjalnie o niej pisali w ten sposób, jak ty mówisz, ale również była na, powiedzmy, jak powiedziałem, że miałem z nią starcie, to starcie polegało też na tym, że ja pewną część jej prozy szczególnie odbierałem jako autobiograficzną. I to nie można tego od siebie oddzielić. Oczywiście ona to przerabiała na fikcję w jakiś tam sposób, ale to było wyraźnie, jak ona opisywała swoje przygody, miłość w Izraelu i tak dalej, i tak dalej. Pewne rzeczy były ewidentne i które nie każdemu z nas muszą się podobać.
Tak, to nie o to chodzi. Ona nie pisała autobiografii. To nie było po to, żeby pisać autobiografię.
No nie wiem, po co było, ale w każdym razie tak to brzmiało, jeżeli ona to tak formułowała. Ale ja się, Olek, nie chcę tu sprzeczać, bo na to chyba nie ma czasu. Po prostu ja chciałem powiedzieć, żebyście mnie się panie zapytały, na czym polegało jej wejście do akceptacja. To przede wszystkim oczywiście, że miała talent do wypowiedzi poetyckich, a poza tym wszystkie jej doświadczenia życiowe, cały ten balast, zarówno problematyki, balast Polski, jak i balast świadomości, że jest Żydówką, dał jej możliwość przerobienia tego i ona trafiła w formę, która przemówiła do Duńczyków. To znaczy, ja nie wiem, ile ona ma czytelników wśród Duńczyków, ja tego nie badałem, ale w każdym razie wśród krytyków duńskich, która przemówiła do niej. Była po prostu ta forma, była prawdziwym opakowaniem tej treści, którą ona chciała przekazać. I to było dla nich świeże. Dla nich nie było nic świeżego, jak ktoś mówił o Holokoście, ale w jaki sposób ona mówiła, to było świeże. Nie było nic świeżego, jak ktoś mówił, że kocha Izrael, bo tego nawet oni nie lubią słuchać, ale jak ona mówiła, to słuchali.
Mhm. Czyli to konkretnie urzekło tych krytyków w poezji Janiny?
Tak, moim zdaniem jednym z powodów. Ja nie wiem, jakie jeszcze inne powody były, bo ja nie jestem krytyk, ani nie znam tych, ale w każdym razie to był jeden z powodów, który może ona zaimponować, że ona potrafiła przetransformować i dać temu kanał przekonywujący w sensie literackim. Bo to jest najważniejsze, bo to, że ona miała takie czy inne przeżycia, albo tam, że myśmy gdzieś tam ktoś kogoś kogo spotkał, bla, 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 to nie jest takie znowu interesujące, ale ona potrafiła to dać temu kształt artystyczny, przekonywujący wrażliwość duńskich krytyków i prawdopodobnie również czytelników.
No właśnie, ten... To, co spowodowało, że wpłynęło na pozytywny odbiór poezji Janiny na duńskie społeczeństwo, bo na pewno też oprócz krytyków miała dużą publiczność, czy to właśnie dlatego, że ona była tym kolorowym ptakiem, czy w jakiś sposób jej doświadczenia rezonowały z duńską publicznością?
Ja myślę osobiście, że tak jak to było zresztą powiedziane wielokrotnie, że jej poezja by przebiła się moim zdaniem gdziekolwiek. To nie chodzi o rynek duński lub angielski lub polski. Ona przypadkowo się znalazła tu i przypadkowo zaczęła pisać po duńsku, bo miała talent. Ale dla mnie Janka miała też, ona z jednej strony była niesłychanie uparta, jeżeli chodzi o pewne poglądy i pewne rzeczy, w które wierzyła, ale miała też jakąś, nie wiem, czy też uważacie tak, ale ona była w stanie się wyzwalać ze wszystkich właśnie tego typu dogm lub na przykład a propos jej perspektywy socjalnej, bo dla mnie Janka w gruncie rzeczy najbardziej ważny talent, już pomijając poezję, to był właśnie jej sposób bycia socjalnego. Znaczy ona spędzała u nas Wigilię od 25 lat, to znaczy w rodzinie, gdzie moja mama jest Żydówką, mój ojciec jest komunistą, oboje są ateiści, spędzaliśmy Wigilię, więc ona miała wiele takich rzeczy, ona spędzała wszelkie żydowskie
święta
u swojego God Child, to jest...
Syna chrzestnego.
Urodziny, która w gruncie rzeczy była nieortodoksyjna, ale w każdym razie te święta żydowskie.
Żydowska, tak.
Więc, ale tutaj to też nie chodziło o to, że to jest żydowskie, albo że u nas to było komunistyczne, albo ateistyczne, albo żydowskie, albo cokolwiek. To za każdym razem był rytuał socjalny. To znaczy to było to, że byliśmy razem. I z tego można powiedzieć, że ja pamiętam, jak spotykałem na przykład w mojej młodości jakąś dziewczynę, albo ona mnie się zawsze pytała jako pierwszą rzecz, czy to jest męż, czy to jest człowiek, czy jest prawdziwy człowiek. I na tym polega w dużej mierze to, co do mnie przemawia w jej poezji, że to jest ogólne. Znaczy ona trafia po prostu zupełnie w sedno sprawy. Niesłychanie często ta frekwencja, bo może nie w każdym wierszu, ale frekwencja jest bardzo częsta w stosunku do innych poetów, których ja znam. Gdzie człowiek rzeczywiście siedzi z tym wierszem i czuje, że to wszystko czuje, co jest napisane.
Czyli można powiedzieć, że jest ponadczasowa.
Tak mi się wydaje, absolutnie. Poprzez to, że właśnie się wyzwala z rzeczy, że stoi jakby nad tym wszystkim i że może wejść w każdy kontekst socjalny, każdego człowieka w ten sposób czytać, poznać i potem zidentyfikować.
Ale czy to w takim razie odróżniało jej poezję od poezji innych duńskich autorów?
Może niekoniecznie tylko innych duńskich, ale generalnie to jest może też duży talent lub umiejętność i może to jest konsekwencją właśnie, i powracamy teraz do emigracji lub bagażu, to, że przeżyło się tyle różnych rzeczy, uczuciowo też poprzez wyjazd, poprzez różne rzeczy, że po prostu jest się w lepszym stanie do tego, żeby... Ja to zresztą sam czuję, przyjechałem jak miałem półtora roku. Ja wiem, że ja zawsze mam możliwość, jak się rzeczywiście wkurzę na Duńczyków, co się dzieje dość często, wyjść z tego i powiedzieć, ja nie jestem Duńczykiem. Tak samo mogę zrobić, jeżeli chodzi o Polskę, znaczy ja nie jestem Polakiem, no to bo ja jestem jakby pomiędzy. I to daje pewną wolność.
Wszyscy jesteśmy pomiędzy, albo jesteśmy jedno i drugie w pewnym sensie. Janka miała absolutnie tego świadomość i wykorzystywała te swoje oba światy. Nawet więcej światów. Janka też także w dużej mierze studiowała literaturę angielską, czytała dobrze po angielsku, znała dobrze angielski i czerpała także z tej literatury. Jest pewien, że pewne językowe sformułowania czy figury, które używała, były gdzieś znalezione, w jakiś sposób przetransponowane na coś, co było jej własną rzeczą, ale inspirację brała z różnych rzeczy. Ona studiowała cały czas, ona pracowała cały czas.
Ale czy są jakieś wyraźne różnice?
Wyraźne różnice w czym?
W odróżnieniu jej poezji od poezji tutejszych Duńczyków.
Tego to ja nie wiem, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
A czy miała jakąś swoją, oprócz tego, że pracowała cały czas oczywiście nad tym, ale czy miała jakąś, może znacie z prywatnego jej życia, rutynę albo praktykę, kiedy na przykład, nie wiem, siedziała codziennie pół godziny i robiła coś konkretnego, czy to jakby było bardziej takiego ciągłego, że ona po prostu cały czas czytała, cały czas robiła notatki i tak dalej, czy raczej miała też coś takiego stałego, stały element, który pozwalał jej się rozwijać, jakąś swoją rutynę taką?
Tego nie wiem.
Widzę,
tego nie wiem. Nigdy, bardzo rzadko zdarzało się komukolwiek, znaczy z nas przynajmniej, siedzieć z nią, rzeczywiście siedzieć i pracować w momencie, kiedy ona siedziała i pracowała nad czymś, co pisała sama. W momencie, kiedy ona nie pisała sama, to czytała i pracowała. Znaczy to jej czytanie było w rzeczywistości pracą, to nie była tylko czysta przyjemność, ona cały czas robiła notatki, cały czas coś podkreślała, cały czas chciała coś zapamiętać, cały czas coś zapisywała.
Ale miała rutyny.
No na pewno.
Wiele rutyn, znaczy nie można się było z Janką spotkać na przykład nigdy, znaczy jeżeli chodzi o mnie w każdym razie, przed drugą, dlatego bo najpierw musiała wstać. I musiała jeszcze siedzieć trochę.
Tego typu
musiała wypalić.
Tak.
Tego typu, no tego, taki,
tak? Tak.
Miała swoje kawiarnie, gdzie chodziła za każdym razem.
Tak.
I to było w gruncie rzeczy dość uporządkowane.
To bardzo tak, było uporządkowane, bo myśmy ją próbowali ściągnąć. Janka, przyjdź na śniadanie, późne śniadanie, na brunch nie, wtedy nie. Ona chciała wieczorem. Nam się nie bardzo pasowało wieczorem. I wreszcie żeśmy jakoś tak znaleźli modus vivendi. Ale ona miała swój rytm i wiedziała, kiedy pracuje, i wtedy trudno, bo ona miała wyłączone chyba telefony. Ale chciałem tutaj dodać, a propos jej komentarz, to można znaleźć, napisała taki też piękny wiersz, Moje życie wielbłąda, proszę się nie obawiać, nie będę całego czytał, ale trzy tylko linijki. Jestem moim własnym, bardzo zmęczonym wielbłądem o dwóch steranych garbach. To oczywiście nie można jednoznacznie interpretować, ale ja ją też tak widzę, to znaczy ona po prostu, ja bym jeszcze dodał jeden garb, to znaczy ten garb żydowski, bo tutaj bym dał garb duński, polski i żydowski. Nie wiem, czy ona w ten sposób o tym myślała, ja nie jestem, nie chciałbym w ten sposób interpretować, broń Boże, ale tak ja ją widzę, te trzy garby, albo te dwa dodatkowe, poza takim jednym duńskim, który każdy duński poeta albo poetka nosi na sobie, dawały jej dodatkową ilość soków do twórczości. To po prostu są rzeczy, które nie do zrozumienia są dla ludzi, którzy nie mają tych garbów. Dziękuję.
Jeszcze mam takie pytanie, tak mi wpadło po drodze, jak rozmawialiśmy. Czy marzeniem Janiny było zawsze bycie poetką, czy to jakby wyszło w praniu?
To mogą. Może
uratuj nas.
Nie wiem. Nie wiem. Znaczy mnie się wydaje, że Janka bardzo szybko doszła do wniosku, że ona chce pisać sama.
Tak, to właśnie było jasne.
Tak mi się wydaje.
Tłumaczenia nie zadowalały.
Nie wiem, czy już w Polsce, bo jeszcze przed wyjazdem do Danii Janka była krytykiem literackim i pisała. To nie było coś, co stało się tylko wyłącznie w Danii. I podejrzewam, że ona bardzo szybko doszła do wniosku, że potrzebuje pisać sama. Czy to miała być poezja, czy proza? Tego nie wiem.
No, osobiście uważam, że w historii Janki każdy może odnaleźć siebie, swoją małą historię, a przede wszystkim jakąś nadzieję i wiarę w to, że marzenia się spełniają. Tylko trzeba trochę chcieć.
Polish Corner i Radio Shalom prezentują wydarzenie pod tytułem Janina Katz, poetka, jakiej nie znacie.
Jesteś moimi pięcioma zmysłami, moja Jerozolimo. Niekończąca się przygoda miłosna, otwarta rana, by nie psuć wrażenia omotana złocistą, pajęczą sieć.
W programie między innymi odczyt poezji Janiny Katz przez reżysera Włodzimierza Hermana oraz koncert duetu jazzowego Mdawi. Przyjdź w niedzielę, 15 listopada do Literaturhaus przy Mule Girl 7 na Nurobro o 19. Poznaj nowych ludzi i odpocznij od szarości dnia codziennego przy światowej klasy poezji, muzyce i kieliszku wina. Wstęp wolny. Zapraszamy.
Widzisz? Język się boi, rozkwitają metafory.
15 listopada, Literaturhaus. Wydarzenie sponsorowane przez Ambasadę RP w Kopenhadze, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kopenhadze, Advodan Lundby, Patronat Medialny, Polonia DK, Radio Shalom i Plotkis.
na koniec naszego programu dzisiaj Włodek przeczyta wiersz Janiny jeszcze.
To jest jeden z jej typowych wierszy, w którym rozmawia bezpośrednio z Panem Bogiem. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się nad wszystkimi, którzy chcą ulepszyć Twój świat. Pozwól im od czasu do czasu odpocząć. W kawiarence na rogu, uliczek z gotyckimi domami, pomalowanej w baśniowe zwierzęta, w której śmieszny kelner z brylantyną na włosach i prościutkim przedziałkiem przybiega tyłem z tacą ciastek i po irytowanym ruczy, że go nic nie obchodzi koniec świata. Niech sobie potem działają dalej, w lżejszym stylu, wyposażeni w odrobinę starodawnej elegancji. Papieros nonszalancko zwisający z kącika ust, jedna ręka w kieszeni, nieco za ciasnej, krzywo zapiętej marynarki, druga uprzejmie uniesiona do daszka z zawadiacko nałożonej czapki, gdy pozdrawiają kogo? Frankensteina? Kubę rozpruwacza? Który muska ich w biegu, strzelając palcami, aby zatrzymać dorożkę, gdzie owinięta w jasnorożowy woal siedzi smutna wdowa. Panie, chcę tylko powiedzieć, że diabła można wykiwać na różne sposoby, na przykład każąc mu wierzyć, że nie istnieje, albo bawiąc się nim, zmieniając kolor jego skóry i kostium. Tak jak ty kiedyś to zrobiłeś, pozwalając swoim aniołom upaść i zaludnić ziemię.
I takim oto miłym akcentem kończymy naszą audycję Melting Pot. Dziękujemy serdecznie naszym gościom Włodzimierzowi, Aleksandrowi i Pawłowi. A z Państwem żegna się Milena Boska i Magdalena Madułaka. Dwie